W studiu wdarł się pewien chaos. Niektórzy wychodzą, niektórzy przychodzą do studia. W studium Radia Wnet, poranka Radia Wnet, stawił się pan poseł Antoni Mężydło, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dobry.
Po raz pierwszy w naszym studiu, za co bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy od mundialu, no siłą rzeczy. Cóż tu, o czym innym na początek nie poznać niż o piłce nożnej. Pan poseł oglądał mecz wczorajszy?
No, częściowo oglądałem, częściowo miałem komisję, także no, większość bramek widziałem, bo chyba trzy bramki widziałem.
To większość.
Dwóch nie widziałem, tak, to większość widziałem, tak.
Zaskoczyła pana posła Rosja?
To znaczy w kontekście tego, co czytałem, to tak, w kontekście tego, co wiem o Rosji, to zawsze mi się wydawało w moich czasach młodości, to Rosja była silną drużyną. No, pamiętamy Lwa Jaszyna, bardzo znakomity bramkarz i tak dalej. Później mieli bardzo dobrych piłkarzy, tak jak zawsze był taki lider, tak jak u nas był Lubański, tam też byli tacy. Natomiast czytałem, że Rosja jest w takiej słabej formie, że może nie wygrać żadnego meczu, a tutaj wygrała 5-0, czyli to jest rewelacja, jak na rozpoczęcie, tak, mistrzostw.
Co pewnie nie wszystkim kibicom w Polsce, także mówiącemu te słowa, było w smak, no ale cóż zrobić, szczególnie kiedy Puchar Świata otwiera Władimir Putin. Jest to jednak mieszane uczucia człowiek.
Politycznie to nie był sukces Putina, bo nie było tam żadnych takich poważnych przywódców światowych. No, także mi się wydaje, że ta absencja świadczyła o tym, że jednak Rosja prowadzi politykę, w której świat się sprzeciwia.
Być może w wymiarze międzynarodowym Mistrzostwa Świata nie będą sukcesem, ale w polityce krajowej myślę, że Putin może być bardzo szczęśliwy. 200% planów wykonane. Nikt się nie spodziewał takiego meczu otwarcia.
No tak. Ja myślę, że pewnie tak będzie, wie pan. No, przecież Putin wiele rzeczy robi, nawet to, co politykę zagraniczną prowadzi na użytek spraw wewnętrznych. Jak chce poprawić swoje notowania, no to zrobi, nie wiem, najazd na Ukrainę, zabierze trochę ziemi, zawsze coś wymyśli, żeby, czy przecież to zawsze w Rosji, agresja zewnętrzna Rosji jest po to, żeby umocnić wewnętrznie swoją pozycję.
Władzę wewnętrznie. Pamięta pan poseł Mundial roku 82, kiedy Polska doszła do półfinału, jeśli dobrze pamiętam?
Tak. Ja pamiętam te dobre czasy. Ja pamiętam jeszcze 74, to był pierwszy, tak.
Taki duży mundial, to mundial, prawda.
Tak.
Wróciłem do 82, bo wtedy w kraju była rzeczywiście dyktatura, rzeczywiście ciężko było żyć politycznie, odnosiliśmy sukcesy. Może pan poseł się zgodzi z taką trywialną tezą. Teraz też jedziemy po sukces, bo jak rozumiem, w Polsce również dyktatura panuje.
Nie wiem, czy jedziemy po sukces, to może być różnie, bo oceniając tutaj już obiektywnie, no trzeba powiedzieć, że jest Senegal jest nieprzewidywalny, Kolumbia jest dobrym zespołem.
Japonia też potrafi zaskoczyć.
Tak. Japonia potrafi zaskoczyć. No, tego doświadczyliśmy wtedy w tych mistrzostwach koreańskich, także że kraje tego dalekiego wschodu są nieprzewidywalne czasami.
Ja będę powoli popychał naszą dyskusję w stronę polityki, bo mamy ważny temat energetyczny do omówienia, ale zanim to nastąpi, to ja muszę tą kwestię dyktatury rozstrzygnąć, bo pan jako działacz opozycji demokratycznej w PRL i to działacz zasłużony, jak pan reaguje na chociażby ostatni list byłych prezydentów i premierów i szefów dyplomacji, broń nas Europo, pan rzeczywiście poseł uważa, że to jest taki moment, kiedy trzeba do Brukseli apelować?
Trudno powiedzieć, jak to odbiera społeczeństwo.
Jak to pan poseł odbiera?
Nie, ja mówię o tym, że jednak robią to politycy, którzy dzisiaj nie są obecni w bieżącej polityce. To są byli politycy, którzy wystosowali ten apel. Oni są, reprezentują trochę inne wartości. Jak pan tak ironicznie pyta o tę dyktaturę, to muszę panu powiedzieć, że ostatnio nie czuję się zbyt komfortowo, kiedy tak naprawdę Sejm jest tylko parawanem, a ustawy przechodzą na jednym posiedzeniu Sejmu i przeważnie przechodzą w takiej wersji, w jakiej weszły, bo na przykład na poprzednim posiedzeniu nawet nie była obecna strona społeczna, czyli ludzie, którzy są zaangażowani w to, czyli firmy, które akurat reprezentują interes w danej ustawie i tak dalej, to przechodzi po prostu tak jak dekret. Tak jak wchodzi w zeszłym miesiącu, tak jak weszła ustawa, tak wychodziła. Czyli to takie rządzenie trochę dekretem. Także wie pan, to nie jest tak zupełnie pozbawione sensu, że walczymy o te wartości demokracji liberalnej. Dzisiaj mamy, ja przyznam, wie pan co...
O inflację słów, bo pytanie...
Demokrację mamy, ale to jest demokracja nieliberalna. Czyli z tą praworządnością jest trochę na bakier.
Ja tylko, interesuje mnie inflacja słów, bo jako reporter chodziłem na marsze KOD-u, już będzie 2 lata, kiedy był pierwszy duży marsz, a nawet ponad 2 lata, pierwszy duży marsz opozycji i wtedy padały już najostrzejsze słowa. Pytanie, czy ktokolwiek będzie wierzył także opozycji, kiedy będzie mówiła dyktatura co krok, a co się stanie, kiedy rzeczywiście będzie źle, czy już jest naprawdę źle.
Trzecia Rzeczypospolita w jakiś sposób została zdemontowana. No tutaj trzeba powiedzieć. Natomiast czy funkcjonuje nowe państwo, czyli trzecia, czy to jest czwarta Rzeczypospolita, czy piąta i tak dalej, tak jak niektórzy to nazywają, trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że nie ma. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość też musi społeczeństwo pokazać, do jakiego państwa dąży. Co prawda zdemontowało Trzecią Rzeczypospolitą i ci, którzy dzisiaj apelują do Unii Europejskiej o to, żeby broniła tutaj praworządności w Polsce, to są zwolennicy Trzeciej Rzeczypospolitej, bo oni znają tamtą, oni tworzyli Trzecią Rzeczypospolitą, są przywiązani ci politycy.
Pan poseł był w partii, czyli w Prawie i Sprawiedliwości, która na sztandarach miała hasło budowy nowej, czwartej Rzeczypospolitej, czyli pan z tą trzecią chyba nie do końca się identyfikował.
Tak, ale muszę panu powiedzieć, że z kolei, wie pan, ten cel, czyli ten Cyryl, to być może, że tak, to co chciało Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast te metody to już nie. Także uważam, że i wtedy chciałem zrezygnować z polityki. No, co prawda jeszcze się utrzymałem.
No jeszcze dwie kadencje, to jeszcze była jedna, druga, ta trzecia kadencja.
Tak, byłem w 2 kadencjach. Tak, to były 2 kadencje. No, natomiast te metody mi się za bardzo...
Siedział pan poseł się w Sejmie.
Ja wtedy już też mógłbym radykalnym językiem, bo ja też to obserwowałem już z wewnątrz i mi się to nie podobało, dlatego odszedłem wtedy z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast patrzę tutaj na to, co dzisiaj realizuje Prawo i Sprawiedliwość, jako ten eksperyment to, bo część społeczeństwa w III Rzeczypospolitej była pomijana. To było to środowisko najpierw związane tam, nie wiem, czy kibicujące rządowi Jana Olszewskiego i tak dalej.
Środowisko przez nikogo innego, jak przez Platformę Obywatelską.
Ja mówię jeszcze o III Rzeczypospolitej głębszej, tej pierwszej, powiedzmy sobie, jeszcze tytułowe... w tym z ubiegłego wieku. Natomiast Platforma Obywatelska, tutaj mam mieszane uczucia, wie pan co, wiele rzeczy realizowała takich bardziej socjalnych. Donald Tusk, który był większym liberałem, ja go pamiętam jeszcze z czasów studenckich, jeszcze z czasów opozycji demokratycznej, był strasznym liberałem. I on niektóre pomysły Prawa i Sprawiedliwości podbierał i myśmy się wtedy stawali państwem bardziej socjalnym niż liberalnym.
Z całym szacunkiem, panie pośle, ale nie zgodzę się z tą tezą, bo poziom transferów na politykę społeczną, który się dokonał przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nijak nie da się porównać ze skalą transferu ilościowego na politykę prorodzinną i społeczną, które miały miejsce w ostatnich 2 latach.
Nie do końca się z tym zgadzam. Myśmy i tak bardzo dużo zrobili, jakby pan policzył, ile było przedszkoli, żłobków i tak dalej, urlopy macierzyńskie. No to była, to, ten transfer był duży. Ja nie uważam, że my jako formacja bardziej liberalna niż Prawo i Sprawiedliwość powinniśmy się ścigać z PiS-em na ilość transferów socjalnych. Ja uważam, że my w swoim programie powinniśmy mieć tylko tyle, ile Prawo i Sprawiedliwość, ale też nie powinniśmy ograniczać tych transferów socjalnych. My w swoim programie powinniśmy jednak stawiać na normalną gospodarkę liberalną, czyli na normalną gospodarkę. Natomiast transferach społecznych nie powinniśmy się ścigać, ale my to wszystko, co Grzegorz Prawo i Sprawiedliwość Schetyna, zrobiło i jest akceptowalne społeczne, powinniśmy utrzymać.
Grzegorz Schetyna nie tylko się ściga, ale jest daleko przed rządem, oferując 500 plus na każde dziecko, czyli zwiększając dwukrotnie transfer
i jeszcze
z tego programu.
Trzynasta emerytura.
Czyli Grzegorz jest populistą, jednym słowem mówiąc.
Trudno powiedzieć. No, Prawo i Sprawiedliwość narzuciło ten styl ścigania się politycznego, natomiast dzisiaj już widać, szczególnie jak mamy rozmawiać o energetyce, to widać już objawy tego, że odejście od normalnej gospodarki liberalnej będzie rodziło pewne kryzysy. To widać. Widać wyraźnie. Cena energii poszła w górę. Prawo i Sprawiedliwość stworzyło monopol technologiczny oparty na węglu i to musi się odbić na cenie. Każdy monopol wykorzystuje to swoją sytuację.
Ta sugestia wybrzmiała jak dzwon Zygmunta w naszym studiu, żeby przejść do energetyki tak jak się umawialiśmy. To ja tylko skończę temat polityczny. Ten apel broni nas Brukselo przed rządem w Warszawie, którego tytuł może się kojarzyć, tytuł z Gazety Wyborczej może się kojarzyć naprawdę jak najgorzej. I to naprawdę, nie wiem, czy celowo koresponduje z jakimiś adresami do Carycy Katarzyny II, no bo tak jest napisany. Podpisał Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Zbigniew Bujak, trzech rzeczywiście legend, bez cienia ironii, rzeczywiście wielkich ludzi.
Przywódców Solidarności.
W 80 latach bohaterskich, niezłomnych przywódców Solidarności. Nie ma pana nazwiska, czy pan by się pod tym podpisał? Tak czy nie? Poproszę o jakąś taką...
Wie pan co, nikt z obecnie funkcjonujących w polityce osób nie podpisał tego apelu. Zresztą pewnie się
gdyby
do,
pan
nikogo,
nie był posłem.
Do nikogo nie zwracali, do mnie się nikt nie zwracał.
Ale gdyby pan nie był posłem, gdybyś pana zwróciło, to czy pan by się pod takim apelem podpisał?
Nie wiem, czym się podpisał, wie pan, to trudno powiedzieć, trudno gdybać, natomiast...
Zna pan tekst. No.
Tak, znam i wiem, że w społeczeństwie, szeroko w społeczeństwie te wszystkie apele i postawa taka związana z zagranicą, jak to się mówi, czyli z Brukselą, jest źle odbierana. Ja uważam...
Ale nie tylko w kwestiach politycznych, że pytam jako obywatela, jako osobę, która o wolność walczyła, jako człowieka się pytam, nie jako polityka.
Niektórzy, Prawo i Sprawiedliwość też narzuca fałszywą tutaj interpretację tego, że Bruksela to jest tak naprawdę zagranica, a to naprawdę my jesteśmy również Europą. Polska jest również w Unii Europejskiej, więc jeżeli mówimy o Brukseli, to również mówimy o nas, prawda?
Chociaż w energetyce widać, może nie tylko, ale także w energetyce widać, że w Unii Europejskiej to nie jest jedna wspólna rodzina, tylko płaszczyzna się ścierają interesy narodowe. To zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe pana zdanie?
Ścierają się, tak. Tutaj nie mamy takiego rynku. Europa tak daleko nie ingeruje, jak na przykład w telekomunikacji. W telekomunikacji ze względu na to, że tych interesów narodowych tam i Francji, i Niemiec jest mniej, powiedzmy sobie, w telekomunikacji można było dalej posunąć to. Chociaż dzisiaj, jeśli chodzi o jednolity wspólny rynek, to mi się wydaje, że znów idziemy w kierunku preferencji dla przynajmniej niektórych firm globalnych, takich europejskich, na terenie europejskim. Natomiast to, co dotychczas było, to prawo telekomunikacyjne, bo to jest pomysł europejski, ono funkcjonowało w oparciu o konkurencyjność, o powiększanie konkurencyjności i te reformy i regulacje unijne były dalej posunięte. Natomiast tutaj mamy większą swobodę, jeśli chodzi o politykę narodową, ale ja uważam, że to jest szkodliwe, szczególnie dla nowych państw, bo moim zdaniem największy uzysk, jaki mamy z obecności w Unii Europejskiej, to jest wprowadzenie prawa unijnego. Uważam, że to są dobre rozwiązania.
To musielibyśmy
nie musimy się uczyć na błędach, bo uczymy się już na błędach cudzych, nie musimy na własnych, przez to, że implementujemy dyrektywy i prawo unijne, wprowadzamy w Polsce.
To jeszcze chociaż niektóre dyrektywy nie były nigdy wcześniej sprawdzane i są także operacją na żywym organizmie, tylko nie jednego państwa, a 28, za chwilę 27, kiedy odpłynie Wielka Brytania ku swojemu losowi. W Krynicy w zeszłym roku były pierwsze jaskółki, że rząd zmienia swoje podejścia do OZE. Aktualnie, jak piszą media, trzęsie się fotel ministerialny ministra Tchórzewskiego. jak wygląda polska energetyka, także ta energetyka w zakresie odnawialnych źródeł energii po 2,5 roku rządów pana ministra Tchórzewskiego.
Całkowicie to zostało zawalone. No akurat energetyki odnawialnej w Polsce praktycznie nie ma. Nie powstają żadne źródła, a to jest ta energetyka, która jest w sumie najtańsza, najszybsza w realizacji, a przecież wygaszamy niektóre elektrownie węglowe ze względu na wiek. I tutaj nic nie powstaje nowego. Mamy braki i to widać wyraźnie w cenie energii dzisiaj.
Z drugiej strony minister Tchórzewski mówi, że cena energii to jest między innymi koszt energii z wiatru, która jest droższa niż energetyka w Polsce jest droższa, odróżnie od Niemiec, od energetyki tradycyjnej.
Niekoniecznie, wie pan. No.
Bo to był jakby kamień filozoficzny ministra Tchórzewskiego.
Tak, taki był kamień filozoficzny, tak, ale on nie jest zgodny z prawdą. Akurat minister Tchórzewski jest specjalistą, jeśli chodzi, on chyba z wykształcenia ma coś wspólnego z energetyką, natomiast jeśli chodzi o jego zainteresowania, to on raczej zna się na kolei. Co prawda w pierwszym rządzie był wiceministrem, bo pamiętam jak rozwiązywano tak kontrakty długoterminowe ze względu na to, że musieliśmy wprowadzić konkurencyjność i trzeba było wprowadzić tam te długie wzory, to przychodził z tymi wzorami. Nawet ja się gubiłem w tym, mimo że pasjonuję się matematyką w tych zależnościach i tak dalej, a on te wzory przynosił i przepychał cały czas. Wtedy byłem w obozie rządzącym.
Był niezwykle skutecznym i dalej jest niezwykle skutecznym negocjatorem ze związkami zawodowymi, szczególnie górniczymi. Potrafi te pożary palić, co pokazuje sytuacja w górnictwie, gdzie kilka kopalń wygaszono, a protestów nie było.
Tak, być może, że te kwestie mu wychodzą, jeśli chodzi o negocjacje i to jest ważne akurat, jeśli chodzi o węgiel.
I rynek mocy oparty na węglu, to jest też duży sukces, czyli tak mówią eksperci.
Nie wiem, czy to jest duży sukces. Ja uważam, że rynek mocy czemu innemu służy. Rynek mocy miał służyć obniżeniu cen energii, a tak naprawdę ze względu na to, że poprawia sytuację górnictwa i energetyki węglowej, to tego efektu nie ma, bo normalnie cała filozofia rynku mocy polega na tym, żeby nie było górek, które powodują to, że przy braku tam 5% energii cena energii idzie o 100% w górę, tak jak mamy do czynienia dzisiaj. Natomiast normalnie to rynek mocy powinien hamować takie te górki i nie powinno być braku energii, żeby cena energii szła w górę o 100% przy lekkim niedoborze. A z tym mamy do czynienia dzisiaj, że tak naprawdę w niczym to nie hamuje, tylko po prostu poprawia sytuację energetyki węglowej. A to nie taki miał być cel, bo rynek mocy ma charakter rynkowy, a nie charakter, monopolowy.
To prawda, ale jak, panie pośle, poradzić sobie z pozyskaniem środków na modernizację elektrowni, które, jak sam pan poseł wskazał, są w stanie często krytycznym, wymagają tak natychmiastowej modernizacji. Pytanie na koniec jeszcze o OZE. Czy pana zdaniem wiatraki powinny do łask wrócić, bo one z łask wypadły, także łask prawnych?
Nie, one już teraz wracają. Już wracają. Najpierw wracają te, na które są pozwolenia na budowę. Tutaj te rozwiązania są, zdaje się, że korzystne, bo i organizacje pracodawców, jak i Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej apelowały do posłów, żeby poprzeć tą nowelizację. Ta nowelizacja przeszła i najprawdopodobniej od 1 lipca wejdzie w życie. Natomiast stanowisko ministra Tobiszewskiego było takie, że na razie z odległościówką nic nie robimy, ale to takie zaakcentowanie tego, że na razie nic nie robimy, wskazuje na to, że być może nawet odpuścimy. Bo tak naprawdę, panie redaktorze, co zrobiono odległościówko, czyli zlikwidowano powstawanie nowych energii wiatrowych, nie rozwiązało problemu społecznego, który powstał przy budowie tych elektrowni wiatrowych.
A to pan poseł się zgadza, bo wiele osób...
Bo dalej te wiatraki, które były umieszczone zbyt blisko i szkodzą, nie wiem, na zdrowie i życie ludzkie,
one nie zostały... Krajobraz.
i zanieczyszczają krajobraz, tak? One nie zostały zlikwidowane, bo one zostały z naruszeniem prawa pobudowane. I ja uważam, że lepiej byłoby rozwiązać ten problem, czyli zdemontować te elektrownie, które szkodzą społeczeństwu, zakłócają krajobraz i tak dalej, na koszt całej branży. Branża by się zrzuciła, nie wiem, jakąś dodatkową opłatą, żeby to zlikwidować, żeby tego nie ponosiły tam niektóre tylko banki, czy niektórzy przedsiębiorcy, a dalej pozwolić na budowanie, ale już w ramach prawa, jakie obowiązuje, czyli i tych celów, które mamy chronić, również czyli te cele zdrowotne, jak i krajobrazowe.
Platforma wygra wybory, to będą powstawać nowe fermy wiatrowe, ale zgodnie z dobrym prawem.
Nie wiem, czy będą powstawać. My będziemy proponowali energetykę konkurencyjną, no bo dzisiaj, wie pan co, dzisiaj cena energii jest powyżej 300 zł, hurtowa cena energii, gdy, jak pamiętam, po wprowadzeniu obliga giełdowego, ona wynosiła 163, bardzo długo się utrzymywała, jeszcze niedawno była 170. Kilka miesięcy temu cena hurtowa energii wynosiła, natomiast perspektywy na trzeci i czwarty kwartał są takie, że ta cena będzie jeszcze wzrastała.
To na koniec, bo
Z wielu względów. Między innymi na monopol węglowy, ze względu na braki energii, bo brakuje, jest ciepłe lato i tak dalej. Import nie może być, bo jednak tych połączeń między tych granicznych jest za mało, żeby wprowadzić taką ilość, która jest nam potrzebna i tak dalej, i tak dalej.
Na koniec, podczas nas rzeczywiście goni, panie pośle, kwestia budowy elektrowni atomowej w Polsce. Pan jest za, pan jest przeciw?
Tutaj mam mieszane uczucia, wie pan sobie, jeżeli chcemy zbudować bezpieczną elektrownię jądrową, to musimy ją napakować dużą elektroniką, dużą ilością elektroniki. To kosztuje i to jest najdroższa energia, bezwzględnie. Ceny w Anglii, te gwarantowane, to wielokrotnie przekraczają ceny
z naszych
energii
węglowych czy z wiatru.
Trochę zbliżone są do energetyki wiatrowej, jeżeli policzymy całe koszty, ale z morza. Bo tamta jest trzykrotnie droższa niż elektronika lądowa, niż wiatrowa z lądu, pochodząca z lądu. Także, że...
A w Polsce stoją nawet wiatraki, Bóg wie komu, po co w środku Mazowsza albo w Małopolsce, gdzie wieje naprawdę niedużo.
No tak, no to wtedy, no tutaj trzeba, ja uważam, że jeżeli Platforma dojdzie do władzy, a mam nadzieję, że tak się stanie już za półtora roku, niecałe, to mam nadzieję, że tutaj rozsądek i rynek będzie decydował o tym, jakie elektrownie będą powstawały, a poza tym zapotrzebowaniem, no bo wie pan, elektrowni węglowej też pan nie wybuduje w 2 lata, a z pozwoleniami tylko to jest 7 lat.
To zapotrzebowanie jest już teraz.
Natomiast na elektrownię jądrową to jest kilkanaście lat. To wskazują te elektrownie, które powstają czy w Finlandii, czy we Francji.
Antoni Mężydło, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem poranka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Najmocniej za chwilę wiceminister nauki Piotr Müller i porozmawiamy o tym, co się dzisiaj stanie w Sejmie. Czy ustawa przejdzie, czy nie przejdzie, to już za chwilę po reklamach.